Dzisiaj rozmawiamy, czy można przygotować się do małżeństwa. Mówiliśmy o dialogu, mówiliśmy o umiejętności rozmawiania, o wielu innych ważnych rzeczach, o indywidualizmie, o zachowaniu własnej przestrzeni w małżeństwie. Teraz chciałabym przejść do bardziej prozaicznych rzeczy. Nie wiem, czy Państwo zgodzą się ze mną, ale obserwując przygotowania do małżeństwa bardzo różnych ludzi, czasami trudno nie odnieść wrażenia, że wybór sukienki, wybór limuzyny, serwetek na stół, no bywa sprawą prawie życia i śmierci, tak? Że to się staje najważniejsze, że zaczynamy wchodzić w jakieś takie szaleństwo, które mam wrażenie jest już tylko taką prostą do tego, żeby zatracić to, co jest najważniejsze, że już ważne jest to, żeby wszystko zagrało, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby było pięknie, nieskazitelnie, wręcz idealnie, ciocia z wujkiem byli zadowoleni, a nie to, że tak naprawdę no za chwilę po prostu składam najważniejszą przysięgę w moim życiu i może warto by się było na tym skupić, bo może jak jest jeszcze jakaś wątpliwość, to może czas uciec przed tego ołtarza i może bardziej warto byłoby się tym zainteresować, a nie tym, czy kiecka dobrze leży. Czy to jest moje wrażenie, czy generalnie tak się po prostu dzieje? Tak bywa, bo oczywiście daleka jestem od generalizowania. Ale jakiś trend to chyba jest.
Dla potwierdzenia można powiedzieć może tak od negatywnej strony, ale fakt, że wielu młodych rezygnuje w ogóle ze ślubu, bo częstym argumentem jest, że nas po prostu nie stać. I odkładają, a potem po prostu rezygnują z tego, no bo nas nie stać na tą limuzynę, na wesele, na zespół, na restaurację. Gdzie jest. Gdzie
kto ustalił te kryteria w takim razie, tak? Bo to nas nie stać, to jest według jakichś kryteriów. I teraz pytanie, kto je ustala?
No sami ludzie, niestety. Myślę, że to nie jest kwestia dzisiaj tylko ślubu i małżeństwa, bo to widać, zaczyna się już od chrzcin tak zwanych, chociaż
jeszcze
może mniej.
Ale zdarza się, proszę księdza, że nie ma chrzcin, bo ludzie mówią, że ich nie stać na chrzciny.
No może nie, ale chrzciny nie są jeszcze w takim wymiarze robione, natomiast widać to już chociażby całe szaleństwo przy pierwszej Komunii Świętej, gdzie ludzie biorą kredyty i po prostu wariują z tym, no i gdzieś tam od sukienki się zaczyna, a nawet i po limuzynę się, na limuzynie się kończy przy pierwszej komunii, więc trzeba by gdzieś znaleźć początek.
Uruchom
tego,
wyobraźni, pomyślmy, co będzie przy ślubie.
No, można tak powiedzieć.
To jest biznes, no to jest biznes i trudno się ludziom dziwić, że chcą zarabiać pieniądze i te propozycje mnożą się, rosną, wręcz pęcznieją. No teraz tylko proste pytanie, co my z tym zrobimy, co my wybierzemy? No bo z jednej strony świadomość jakby narzeczonych rośnie, wiemy, że trzeba się przygotować, wiemy, co jest najważniejsze, a bywa, że ulegamy temu właśnie takiemu blichtrowi.
To jest tak, jak ulegamy w ogóle reklamom, na przykład telewizyjnym czy radiowym, tak? I to jest dokładnie to samo, biznes weselny się tak rozwinął, prześcigają się wszyscy zespoły w światłach, w nagłośnieniach, kamerzyści w najlepszych kamerach, w najlepszych montażach, sale jeszcze w jakichś fajerwerkach, fondi czekoladowej i tak dalej. I my się na to wszystko łapiemy, tak jak na każdą reklamę telewizyjną, tak? Jeśli coś tam kilka razy widzimy, no to stwierdzamy, że to na pewno jest dobre. I teraz pary planujące wesele, pierwsze co robią, no to otwierają tak jakąś gazetę, gdzie są właśnie reklamy różnych firm i się zapędzają w tą. Zapędzamy się w ogóle w takie życie. No i właśnie czasem możemy zapomnieć o tym, co jest najważniejsze.
Czy podczas przygotowania do małżeństwa poświęcacie czas temu tematowi? Rozmawiacie o tym?
W programie jest taka tendencja, aby nakierować myślenie na ten właśnie kierunek, bo można wybrać, ale można też odrzucić. Przecież mamy wolną wolę również i w tym zakresie. Więc oczywiście dobra sukienka, w której się pani młoda będzie dobrze czuła, czy dobry garnitur, czy niepijące tam buty, wszystko zgrane w jednym kolorze, cała estetyka ubioru i tak dalej, wystrój, to jest ważne. No, to chyba jest, to towarzyszy tak podniosłej ceremonii, ale jednak jeśli przesłania, to tak jak z tym pieniądzem i ze wszystkim, jeśli stawiamy to na pierwszym miejscu, w ważnościach, to nie jest dobrze, bo się zagubia, tak jak Mirek powiedział, gubi się to, co jest ważniejsze. Sakrament, bo to jest sakrament. To jest jeden z niewielu cudownych sakramentów, gdzie dwoje ludzi przystępuje do sakramentu, gdzie bierzemy odpowiedzialność za siebie. I te wszystkie konsekwencje potem umykają nam. No umykają, jesteśmy tylko ludźmi i te światełka i to wszystko, co stanowi oprawę, na pierwszym miejscu idzie. Niedobrze myślimy, tak sądzimy, takie jest nasze zdanie. Niedobrze, jeśli tak się dzieje.
To ma też podkreślić oczywiście, bo to jest ważny moment i trudno, żeby podejść w spranym dresie do ślubu. Więc to jest też ważne, żeby w zewnętrzny sposób podkreślić, że jest to bardzo istotny moment. Natomiast jest to dodatek i coś, co ma
to, żeby
podkreślać,
nie przekroczyć tej granicy,
a nie stać się celem.
Treścią samą w sobie. Proszę Państwa, kiedy przedślubny stres i takie wątpliwości są normą? Wiadomo, to są emocje, tak? Czy wszystko zagra? Czy to przyjęcie weselne się uda? Jak już mówiłam tutaj, ta wywołana przeze mnie babcia z ciocią, czy będą zadowolone, czy się na przykład nie pokłócą, czy teściowa będzie zadowolona, czy podczas przysięgi głos się nie załamie. To są jakby takie historie, które towarzyszą młodym ludziom. Na ile te wątpliwości są normą, a kiedy, czy jakie myśli rzeczywiście już powinny być sygnałem, że coś tu jest nie tak, że ślub blisko, sukienka przygotowana, a coś tam na dnie serca spokoju nie daje. Rozmawiacie o takich sytuacjach, czy że coś takiego może się przydarzyć jeszcze
no właśnie,
przed ślubem?
No właśnie, a serce nam mówi, to może słuchajmy tego serca, wsłuchujmy się w siebie. Jeśli ktoś ma, nie wiem jak to nazwać, sumieniem, sercem, tą tkliwość w środku, tą wrażliwość, to on to wyczuje wcześniej czy później, że proporcje zostały zaburzone. A jeśli nie, to dobrze mieć przy sobie takiego człowieka, który powie, słuchaj, chyba zbliżamy się do tej granicy, coś trzeba zrobić, żeby to odwrócić. Może jest możliwość, aby odwrócić.
Ja pytałam już o to, czy młodzi ludzie, bywały takie sytuacje, że się wycofywali.
Tak.
A czy znacie takie sytuacje, że któraś uciekła sprzed ołtarza?
W filmie, tak.
Nie, no o życie pytam.
O życie, ja wiem, że no to pytanie jest. Nie znamy kogoś takiego, kto wsiadł na rumaka i pocwałował z kościoła, uciekł był. Nie wiem, Stasiu.
Zdarzyło
wiem.
Się księdzu?
Nie, żeby ucieknie, ale zdarzyło mi się, że pan młody, była sytuacja, że panią młodą miał wprowadzać ojciec, żeby młody wcześniej nie widział i pan młody ponad godzinę oczekiwał przed ołtarzem. Więc to już mi się zdarzyło, że ponad godzinę pan młody czekał, aż pani młoda przyjedzie i ponad godzinę się spóźniła, ale wiernie czekał. Myślę, że to było przepiękne.
To był znak na przyszłość, tak? Taki drogowskaz. Ale słyszał ksiądz w ogóle o takich sytuacjach? One się zdarzają, bywają?
W filmach słyszałem, ale na żywo nie słyszałem.
Ja w życiu słyszałem na dzień przed.
Dzień przed?
Dzień przed. Już nie sprzed ołtarza, tak. Ale dzień przed. No.
Jakiego rodzaju wątpliwości nie można ignorować? Tutaj już pani mówiła, trzeba słuchać siebie, trzeba słuchać serca, tak? Ale czasami bywa, że nawet na ten dzień czy dwa, czy bywa tak, nie? Że ludziom się oczy otwierają. Mówią ludzie, to co ja chcę zrobić? Spotykaliście się z takimi sytuacjami, że gdzieś blisko tego ślubu, że mimo tych przygotowań, mimo takiej dobrej woli, jednak się okazywało, że ludzie tak naprawdę się nie znają.
To znaczy, że się nie znają, to jest oczywiste, że się mało znają. Może tutaj tak to dodam, bo my się naprawdę to cały czas poznajemy. No my ze Staszkiem naprawdę w takim już wieku pokaźnym, to czasem trzeba belkę wymienić w naszym domu. Może nie całą konstrukcję, bo ona jest jednak zdrowa. Ona ma nie powiem korzenie, bo dom tak nie widzę, ale on ma fundamenty. On jest osadzony, tak nam się przynajmniej wydaje. Natomiast belki od czasu do czasu trzeba wymienić i robić to ostrożnie, żeby konstrukcja się nie zapadła. Więc a jest to efektem ciągłego poznawania się, odkrywania. Niewiarygodne, że nawet w 40 roku małżeństwa może coś tak zaskoczyć, jak nas to zaskoczyło mniej więcej rok temu. Niewiarygodne, takie małe trzęsienie ziemi, bardzo potrzebne, bardzo uzdrawiające. I to było to, co mówiliśmy sobie, wymieńmy tą belkę, ale wiemy, gdzie ta belka jest. Więc to poznawanie jest ciągłe. No to co mówić o młodych ludziach, którzy stają dopiero u progu? No mają prawo, aczkolwiek mają świadomość, no my się już znamy, tak długo trwa nasze narzeczeństwo, to się znamy długo. Pewnie też tak mówiliśmy. Nie sądzę, że to jest nic nadzwyczajnego. To jest taki cudowny młodzieńczy optymizm, wiara w to, że właśnie będzie dobrze, że sobie będziemy pomagać, będziemy razem. Ale tak nie zawsze jest. Poznawanie jest zawsze i nie zawsze jest bezbolesne.
Młodzi ludzie, macie jakiś plan na ten dzień, żeby właśnie nie ulec stresowi, żeby zachować po prostu to, co jest najważniejsze? Agnieszka i Michał.
Tak, mówimy o tym, że sakrament małżeństwa, jakim jest ślub, jest najważniejszy. Dla mnie ślub jest najważniejszy, wesele, jest to dopełnienie. To nie może stać się, jakby to powiedzieć, meritum, takim centrum zainteresowania. Ślub, to wejście, ta przysięga, to jest najważniejsze w tym dniu. Wesele, jest to dopełnienie. Zgodził się?
Ja myślę, że w tym dniu najważniejsi powinniśmy być dla siebie my, Bóg, któremu składamy tą przysięgę, i tak naprawdę wszyscy pozostali, cała ta otaczka jest czymś dodatkowym. Przede wszystkim nasz plan to my. I to powinno być najważniejsze. Myślę, że to będzie taka myśl przewodnia całego naszego życia małżeńskiego. My.
Ludzie za dużo poświęcają czasu, myślę, tym przygotowaniom. Ja wiem, że to jest ważne, że to jest bardzo istotne. Materializm, pod tym względem ksiądz powiedział, że ludzie niekiedy zaciągają kredyty, zadłużają się, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie otoczkę, jaka ma towarzyszyć temu całemu wydarzeniu, czy też komunii, czy też ślubowi, ale ani myślą o tym, że istota leży gdzie indziej. Istota jest za darmo, bo sakramenty, jak też wiemy, są za darmo, stąd też nie ma tutaj powodu do stresu. Jeżeli kogoś stać na wesele, to zrobi. Jeżeli kogoś nie stać, a chce być razem i chce iść razem przez życie wraz z Panem Bogiem, tak więc nie ma tutaj żadnych kosztów sakramentalnych, prawda?
Tutaj ksiądz jasno i wyraźnie powie, czy to będzie skromny ślub, czy to będzie wystawny ślub, to nie ma wpływu jakby na ważność przysięgi.
Oczywiście, najważniejsza jest intencja młodych ludzi.
Ja jeszcze bym chciała na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo mówimy tutaj o różnych takich pułapkach, gdzie młodzi ludzie mogą się przed ślubem ześliznąć, ale jak ważna jest jakby rola otoczenia mądrych, doświadczonych osób gdzieś obok, które będą umiały pomóc w tym czasie. Czy również podczas tego przygotowania do małżeństwa zwracacie na to uwagę, że dobrze jest czasami posłuchać kogoś obok, kogoś, kto dobrze poradzi, a nie realizować tylko swoją wizję, bo być może za tym stoi mądrość i doświadczenie.
Jeśli mogę zabrać w tej sprawie głos. Tak, tak, nasi, moi rodzice czasami zabierają pewien pogląd na dany temat w sprawie organizacji wesela. Ja wyraźnie postawiłem sprawę, że jak najbardziej jesteśmy otwarci na dialog, otwarci jesteśmy na wysłuchanie rad dobrych, z tym, że nasz związek, który trwa już tak długo i jesteśmy osobami dorosłymi, i tak sami musimy to przedyskutować, przeprowadzić dialog i wyciągnąć wnioski stosowne do okoliczności, i to my podejmujemy decyzje. Stąd też, nie wiem, czy pani Ewa dążyła do takiego pytania, czy pod naciskiem ludzi z zewnątrz.
Nie, czy słuchacie? Ja tutaj bardziej miałam na myśli to, kiedy młodzi ludzie jakby ześlizgują się, tak? Kiedy zaczyna się to całe biznesowo-ślubne szaleństwo i traci się z oczu to, co najważniejsze, i wtedy się przydałby ktoś mądrzejszy, dojrzalszy, kto by powiedział: halo, kochani, ale to jakby nie tędy droga, nie o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Bądźcie sobie piękni, bądźcie wystawni, ale pamiętajcie o sobie.
Tak, taki bodziec się przydaje. Bardzo.
Ja chcę powiedzieć tylko tyle, że my mamy takie szczęście, że nie ulegamy właśnie całej tej otoczce samego wesela, a jednak skupiamy się na tym, że jest to dla nas ważna chwila. Słuchamy rad, natomiast no myślę, że one w tym momencie są potrzebne, aczkolwiek w odniesieniu do naszych osób niepotrzebne teraz, bo tak naprawdę...
Radzicie sobie.
Tak, tak. Nie jest ważna dla nas sama istota tego wesela, czy będzie to dobra zabawa, czy będą wszyscy zadowoleni, choć gdzieś zawsze ulegamy presji otoczenia i jest to element, na który zwraca się uwagę, ale jednak dla nas najważniejsza jest sama ceremonia. Moglibyśmy, był kiedyś zamysł nawet taki, aby zdecydować się tylko na świadków, i na skromną kameralną ślub, tak, ceremonię. Tylko my dla siebie jednak z szacunku dla rodziny, dla rodzeństwa, które też mamy dosyć pokaźne, przynajmniej w moim przypadku, zdecydowaliśmy się na wesele, a skoro już zapraszamy rodzeństwo, tak więc i wujków, ciotków, chrzestnych, przepraszam, ciocie chrzestnych, więc stąd ta decyzja o weselu. Mogłoby również być i bez wesela, tak naprawdę.
A mamy słuchaczkę, to może zanim kolejne pytanie, oddamy głos pani Barbara, tak? Ta Kuba panią przedstawił, witam.
Tak.
Dobry wieczór, słucham panią.
Dobry wieczór. Ja po prostu mam inną sytuację. Mój syn jest w związku z panią bez małżeństwa i już mamy wnuczka jednorocznego. I co teraz zrobić?
Pytanie, czy coś można zrobić?
Czy coś właśnie można zrobić? Jak oni nie dążą do małżeństwa. I myślę, że to właśnie źle weszłam w tą audycję. Bo audycja jest o małżeństwu, a tu...
No, to jest jakby ta druga strona medalu, tak?
Druga
i takie
strona
sytuacje
medalu.
Też się zdarzają, no.
No właśnie.
Czy państwo coś mogą podpowiedzieć? Czy coś no w ogóle
właśnie.
Można zrobić? To pytanie do naszych gości, pani Barbaro, jak rozumiem.
Oczywiście ja bym chciała, żeby oni byli małżeństwem, ale...
Nie zawsze scenariusze są tak, jakbyśmy chcieli.
Oczywiście. I kochamy tego wnuczka, oczywiście, i kochamy tą niby synową, nie? Ale oni nie chcą związku. No i co zrobić?
Co zrobić?
No i myślę, że to jest najważniejsze, żeby kochać wnuczka i niby synową. Natomiast co zrobić? To musi być ich nieprzymuszona decyzja. Ani dziecko, ani żaden nacisk ze strony rodziców nie może być powodem decyzji o małżeństwie. To musi być ich decyzja i chyba w tym momencie pozostaje, chociaż nie jako zapchaj dziura, ale jako może pierwszy środek, pozostaje po prostu modlitwa za nich i towarzyszenie im modlitwą.
Bo oczywiście, modlitwa że ja się modlę wiele. Ciągle.
No i chyba tylko tyle albo aż tyle. Zawsze mi się wspomina w takich momentach święta Monika, która wiele lat się modliła o nawrócenie Augustyna i doczekała tego. Natomiast trzeba się po prostu modlić, aby Pan Bóg znalazł do nich taką drogę, żeby im ukazał wartość małżeństwa. To jest dzisiaj, trzeba powiedzieć, nie wiem, czy dość częste, ale może nawet zaryzykuję, powiem,
ale
że dość.
Można wejść w słowo? Po prostu chrzest był i roczek był. Wszystko katolickie, bo ja bym sobie tego i z mężem nie pozwolili, żeby tak nie było. No ale co
i pyta
dalej?
Pani o to, jak to się stało, że mimo tego prowadzenia, no tak
no
chyba
nie,
po prostu czasami się dzieje. To
no
wiele,
nie wiem.
Wiele razy rozmawiamy o tym.
Nie ma żadnych przeszkód.
Wiele razy rozmawiamy, pani.
Przeszkód nie ma. To jest panna i kawaler. No i co zrobić?
Pani Barbara, no tak jak mówię, wiele razy my w tej audycji rozmawiamy o tym, że bywa tak, że dzieci idą swoją drogą, dokonują wyborów, których byśmy nie chcieli i nie zawsze mamy na to wpływ. No i tutaj wracamy do tego, co ksiądz Binkiewicz powiedział. Pozostaje tylko być, wspierać i naciskać, no i modlić się.
Żeby odkryli wartość małżeństwa jako sakramentu.
Absolutnie nie.
Nie naciskać, tylko się po prostu modlić, żeby Pan Bóg im pozwolił odkryć wartość sakramentu, że to małżeństwo sakramentalne jest dla nich po prostu łaską i pomocą. Dzisiaj wielu młodych gdzieś argumentuje, że przecież wystarczy, że my się kochamy. I podstawowy argument, ale to naprawdę nie wystarczy, że my się kochamy, bo co to znaczy?
I argumenty, że ślub niewiele zmienia, że nikomu nie jest potrzebny papierek. To jakby jest kwestia takiego fundamentalnego. Dokładnie. Chyba też nie.
Myślę,
nie zmienia sytuacji.
Że to jest też jakaś taka mentalność i podejście, że ten ślub to nie jest papierek, tylko jest to sakrament, tak jak chrzest, na którym wszystkim zależy. I nawet rodzice, którzy żyją bez ślubu, tak mocno chcą, żeby ochrzcić dziecko. Wszyscy chcą, żeby przystąpiło do pierwszej komunii, walczą o bierzmowanie. Natomiast sakramentu małżeństwa, który jest jednym takim samym jak pozostałe inne, sami się pozbawiają. No ale to już pozostaje nam modlić się o to, aby po prostu odkryli wartość małżeństwa sakramentalnego.
Jak Państwa zdaniem wygląda ta świadomość na dzisiaj? Bo z jednej strony jest ten temat, który nam tutaj wypłynął, czyli tendencja, tak, do życia bez ślubu, a z drugiej strony, czy jest ta druga strona, czy wy widzicie, pracując z młodymi ludźmi, że ta świadomość się zmienia, że oni już wiedzą, że mają jakby swój los w swoich rękach i coś mogą zrobić? Pracując tyle lat w spotkaniach małżeńskich, działając, pracując z młodymi ludźmi.
To ja powiem za siebie, a Staszek doda.
Tak, role zostały rozdzielone.
Tak. Nie, tutaj stanowimy tandem i myślę, że sądzimy bardzo podobnie, więc może po prostu zacznę. Spotykamy wielu wspaniałych, naprawdę wspaniałych młodych ludzi, którzy tak właśnie, jak pani mówi, pani Ewo, wiedzą, że biorą los w swoje ręce. My to czujemy poprzez ich takie niewerbalne zaangażowanie na naszych przygotowaniach. Oni nie siedzą, żeby wysiedzieć, tylko nie słuchają, żeby wpuścić jednym uchem, a drugim wypuścić. Mamy pełną świadomość aktywnego słuchania, więc spotykamy takich ludzi, którzy mają świadomość rangi tego momentu w ich życiu.
Mamy jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słucham pani. Bardzo proszę, żeby pani ściszyła radioodbiornik radio, bo mamy tutaj zakłócenie. Źle panią słychać.
Ja akurat jestem panem.
O, przepraszam. To mówię przez te zakłócenia w takim razie. Słucham pana.
Chciałbym zadać nowożeńcom Michałowi i Agnieszce Marcinowski takie pytanie.
Bardzo bym prosiła, żeby pan jednak ściszył radio, bo nachodzi nam ten głos i źle słychać.
Dobrze, dobrze. Chciałam zadać takie pytanie nowożeńcom i Michałowi i Agnieszce Marcinowskim. Jak dalej planują swoją małżeństwo, swoją przyszłość?
Nie wiem, co dokładnie pan ma na myśli. Chciałbym tylko dodać, że po zawarciu małżeństwa będzie na pewno decyzja o kontynuacji wspólnego mieszkania. Następnie na pewno będzie decyzja o potomstwie, stąd też decyzja o pobraniu się, tak zwanym udzieleniu sakramentu ślubu nie jest bez kozery w tym czasie realizowana, ponieważ z myślą o przyszłości i o przyszłości naszego związku będzie kontynuowany pewien zakres obowiązków, bądź też zapisu zgodnie z Pismem Świętym i naukami Kościoła katolickiego, aby począć...
Chcę po prostu stworzyć rodzinę, krótko mówiąc.
No dokładnie.
Po to ten ślub biorą i taki mają zamysł i robią wszystko, żeby to zrealizować.
Dokładnie. No i właśnie o to mi chodziło, że pani... Ja akurat jestem ojcem od Michała, także
pozdrawiamy w takim razie. Będzie się pan bawił niebawem dobrze i mam nadzieję, że pan pewnie pyta z niecierpliwością o te wnuki, tak?
No chyba tak.
Jak to każdy dziadek już przebiera nogami, żeby do tej piaskownicy wyskoczyć i trochę dzieciakom pomóc. Pozdrawiamy w takim razie serdecznie. Niestety musimy już kończyć nasz program. Bardzo dziękuję państwu za rozmowę, państwu w studiu. Dzisiaj pani Maryla i pan Staszek Kukułowie z Ruchu Spotkań Małżeńskich, ksiądz Zbigniew Binkiewicz, także ze spotkań małżeńskich proboszcz parafii świętego Karola Boromeusza na Opolskich Habrach, Agnieszka Mackiewicz i Michał Marcinowski i Magda i Mirek Kopyto. A odpowiadali na pytanie, jak przygotować się do małżeństwa, co zrobić, żeby te szanse na dobre, udane życie wzrosły. Bardzo Wam dziękuję. Przypominam tylko szybciutko, od jutra w zakładce audycja z rodziną mi do twarzy, tam będzie można odsłuchać dzisiejszego programu. Natomiast za tydzień, 13 maja od godziny 20, porozmawiamy sobie o samotności dziecka w grupie. Dostrzegamy samotność ludzi starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych, ale samotność dziecka, dzieciństwo na ogół kojarzy nam się z czasem szkolnych, podwórkowych przyjaźni czy zabaw w rówieśniczym gronie. Tymczasem zdarzają się takie odmienne oblicze dzieciństwa i wczesnej młodości. O takich sytuacjach będzie kolejny program. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Ja już dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Dziękuję Państwu.
Dziękujemy.